A naszym i Państwa gościem Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Gorzowskim Magistracie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa.
Pani dyrektor, zacznijmy od tematu aktualnego, czyli nauczanie hybrydowe od dzisiaj wprowadzone w gorzowskich szkołach, również w lubuskich oczywiście w związku z lockdownem. Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3. Gorzowskie szkoły zdążyły się przygotować do nowych warunków, do zmian?
Z naszych informacji tutaj wynika, że tak, że informacje również przekazane zostały do rodziców poprzez Librusa. Oczywiście te pomysły, które i te rozwiązania, które dyrektorzy zaproponowali, one wynikają z dobrych praktyk, które gdzieś na stronach ministerstwa były opublikowane. I generalnie patrząc na te rozwiązania, które zostały przyjęte na wstępie w szkołach, to podział jest następujący. Część klas, na przykład w niektórych szkołach pierwszych, są to pierwsze klasy, jest przekierowany na zdalne nauczanie. W tym samym czasie na przykład klasy drugie są na stacjonarnym nauczaniu. Wszystkie te rozwiązania, które stosują dyrektorzy, tak naprawdę wynikają z warunków organizacyjnych, możliwości lokalowych, ale też i stanu, jeśli chodzi o dostępność kadry. Wiemy, że sytuacja jest trudna w tej chwili. Część nauczycieli jest na zwolnieniach. W związku z tym każdy z dyrektorów dopasował taki tryb zmian, żeby pasowało to pod każdym względem, tutaj głównie organizacyjnym. Są też szkoły, w których oddziały klasowe są dzielone na pół i wtedy jedna część pracuje w sposób zdalny, druga grupa pracuje w sposób stacjonarny. Także tak naprawdę wszystkie możliwe rozwiązania w ramach tego trybu nauki hybrydowego zostały tutaj zastosowane, aczkolwiek każdy z dyrektorów zdaje sobie z tego sprawę, że w pierwszych 2-3 dniach będzie widać, czy dany model przyjęte rozwiązania się sprawdzają i wtedy ewentualnie na bieżąco będą to korygować.
Czyli jest to narzędzie bardzo elastyczne i tutaj uwaga dla rodziców, trzeba być czujnym, tak? Obserwować. No, w dzisiejszych czasach i tak pewnie rodzice codziennie zaglądają do Librusa, natomiast takie informacje mogą pojawiać się z dnia na dzień, tak? O nowej organizacji pracy.
No myślę, że ta organizacja pracy już przez ostatni cały rok jest tak skonstruowana, że rodzice są wyczuleni i dobrze wiedzą, że no Librus stanowi takie podstawowe informacje na bieżąco uzupełniane przez szkołę. W związku z tym no, trzeba tam zaglądać i być na bieżąco z tymi rozwiązaniami, które są wdrażane.
Duża też odpowiedzialność kierujących placówkami, prawda? Bo jednak tutaj elastyczność polega na tym, że o wszystkim decyduje dyrektor. Na końcu wszystkich decyzji jest dyrektor.
Tak, jest to ogromna odpowiedzialność i tutaj wiemy dobrze, że od długiego czasu już w ten sposób funkcjonowanie szkół w znaczący sposób wymaga nieustającego postrzegania, ale też i śledzenia wszystkich zdarzeń i z kraju, i z tych typowo obszarów oświatowych. W związku z tym dyrektorzy tutaj naprawdę mają teraz ogromną czujność, potrzebę śledzenia tych zdarzeń i szybkiego reagowania, podejmowania takich decyzji, które będą sprzyjały funkcjonowaniu szkół, pracy uczniów, no i komfortu rodziców również jest tutaj istotny, jak i kadry pedagogicznej. Także wszystkie te elementy uwzględnić i zadowolić wszystkich odbiorców tej usługi edukacyjnej nie jest łatwo.
W dobie pandemii, skoro jeszcze o pandemii mówimy, to trwają cały czas szczepienia nauczycieli.
Akurat tutaj ten obszar szczepień nie podlega naszej jakby tutaj weryfikacji. Nie organizujemy tego, ani też nie jesteśmy na bieżąco informowani, jaki jest stan zaszczepienia naszych pracowników pedagogicznych. W rozmowach z dyrektorami faktycznie dowiadujemy się, które szkoły już są po szczepieniach, które jeszcze ewentualnie czekają, ale z tej wiedzy, którą mamy na chwilę obecną, wynika, że już zdecydowanie można uznać, że wszyscy temu szczepieniu w tych swoich kolejkach, w tych swoich odpowiednich listach zostali poddani.
Przejdźmy zatem już do tematów typowo szkolnych, edukacyjnych. Nabór do przedszkoli na przykład się zakończył. Jak poszedł tym razem? Bo mamy taką ciekawostkę, że pierwszy raz chyba od X lat zostały miejsca, tak, w przedszkolach. Zostały czy nie właśnie? To jest ważne pytanie.
Tak. pierwszym, gdybyśmy wzięli pod uwagę liczby przygotowanych miejsc, a takich było 1235, i przyłożyli do tego liczbę chętnych, którzy złożyli wnioski w wymaganym terminie, czyli do piątku, a było ich 1192, tyle wniosków wpłynęło, no to można by było uznać, że mamy nadprogramowo jeszcze kilkadziesiąt miejsc wolnych. Tak nie będzie to wyglądało, bowiem znamy z doświadczenia i wiemy, że te przedszkola, w których na przykład było bardzo duże zainteresowanie, a do takich należało na przykład przedszkole numer 17, 20, 23, w rekordowych liczbach mogę podać, w przedszkolu numer 17 było 108 wniosków na 50 miejsc. No to zrozumiałe jest, że ci rodzice, którzy no nie dostaną się w tym przedszkolu, ich dzieci nie znajdą tam miejsca, będą musieli skorzystać z innych placówek naszych publicznych, bądź jeszcze niektórzy być może podejmą decyzję, że skierują się do niepublicznych. Z reguły tak to wygląda, że trafiają do innych naszych publicznych placówek, w których te miejsca jeszcze są. A warto podkreślić, że na chwilę obecną miejsca takie dostępne w większych liczbach, nie jedno, dwa, tylko w większych liczbach, mamy w przedszkolu numer 7, przedszkolu numer 11, 31, 32 i 33. I w momencie, kiedy uruchomimy system naboru, on będzie już nam przygotowywał listy osób zakwalifikowanych bądź niezakwalifikowanych, to wtedy dopiero poukładają się ostatecznie te listy, bo być może ci rodzice, którzy w pierwszych preferencjach oczywiście wskazali te przedszkola bardzo oblegane, które wymieniłam wcześniej, ale jednak na drugiej i trzeciej pozycji wskazali przedszkola, w których akurat miejsca są jeszcze wolne, to w tym momencie pokaże nam się, że mamy wypełnione te listy kandydatami do przedszkoli.
Czyli możliwe są jeszcze roszady tak zwane.
Tak, możliwe są roszady, w razie czego mamy również miejsca dla dzieci 5- i 6-letnich w oddziałach tak zwanych zerówkowych, w szkołach podstawowych. W tym roku mamy w szkole podstawowej numer 1, numer 6, numer 16 i 20.
A skoro mówimy o samych szkołach podstawowych, ruszył właśnie nabór do podstawówek w tym roku tylko internetowo, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, tak, tak. Już w ubiegłym roku też ten nabór był prowadzony w ten sposób. Mamy na chwilę obecną złożonych około 400 wniosków. Nabór będzie trwał do 7 kwietnia, w związku z tym rodzice jeszcze mają chwilę czasu. Przygotowaliśmy 1070 miejsc dla naszych najmłodszych pierwszoklasistów. To jest około 50 oddziałów. Najwięcej oczywiście tradycyjnie oddziałów będzie w szkole podstawowej numer 13. Tam jest zaplanowanych 8 oddziałów i w szkole podstawowej numer 20 aż 6 oddziałów. Tutaj akurat jeszcze jest trochę czasu, bo listy zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych będą pojawiały 20 kwietnia o godzinie 14. Także zarówno w przypadku przedszkoli, jak i szkół bardzo istotnym elementem całego procesu rekrutacji jest etap związany z potwierdzeniem woli rodzica, która potwierdza w tym momencie faktycznie chęć skorzystania z danej placówki, czy to będzie przedszkole, czy szkoła. I tutaj są bardzo ważne te terminy, żeby rodzice ich przestrzegali, bo w momencie, kiedy tego potwierdzenia nie ma, no niestety można wypaść z tego z kolejki przysłowiowej i będzie trzeba niestety wtedy posługiwać się już tylko tymi miejscami, które pozostaną.
A co decyduje o kolejności przyjęcia do danej szkoły podstawowej? Rejonizacja przede wszystkim?
Tak, obwody szkół, czyli miejsce zamieszkania jest tym pierwszym podstawowym kryterium, które decyduje o przyjęciu, i te dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły, są niejako przyjęte z urzędu. Tutaj tylko trzeba po prostu ze strony rodziców dopełnić formalności. Natomiast jak to zwykle bywa, część rodziców wybiera dla swoich dzieci inne szkoły spoza obwodu i wtedy wiadomo, że trzeba tutaj złożyć wniosek, ale też i dopełnić tych formalności, złożyć inne dokumenty, które potwierdzają, że na przykład dziecko już jest to drugie dziecko na przykład, które uczy się w tej szkole, bądź zamieszkuje się gdzieś w pobliżu, bądź dziadkowie czy osoby, które będą wspierały w opiece, zamieszkują w pobliżu tejże szkoły. Są różne czynniki, które będą brane pod uwagę, natomiast tutaj rodzice no, muszą się liczyć z tym, że pierwszeństwo do przyjęcia do oddziału w danej szkole mają uczniowie z obwodu.
Jasne. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, o tej placówce będziemy mówić bardzo często jeszcze, pani dyrektor, ale w dwóch zdaniach, jest pani zadowolona, że udało się dopiąć temat jeszcze właśnie w tym momencie, kiedy możemy sobie już zaplanować wrzesień, bo od września właśnie już Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu tak naprawdę rusza. Jeszcze nie w swojej siedzibie, ale będziemy mieli nową szkołę.
Oczywiście, że cieszymy się, że zyskaliśmy aprobatę na podjęcie takich działań. Natomiast tak naprawdę szczęśliwa to ja będę we wrześniu, kiedy faktycznie uda nam się uruchomić już w pełni ten organizm z trzema placówkami połączonymi, sprawnie funkcjonującym organizmie, bo będzie to bardzo duży organizm i trzeba będzie naprawdę wielu, wielu działań, żeby to wszystko funkcjonowało pod względem organizacyjnym sprawnie.
Czyli najważniejsze wyzwanie do września dla pani i dla wydziału.
Tak, przygotowanie arkusza organizacyjnego, przygotowanie odpowiednio planów zajęć tak, żeby ten potencjał, który mamy w tej chwili, był wykorzystany najlepiej, jak to jest możliwe, plus ewentualnie pojawiające się możliwości wsparcia na dodatkową lokalizację już w postaci hali sportowej i zajęć warsztatowych przy ulicy Warszawskiej.
Duże zmiany na mapie edukacyjnej naszego miasta, więc do tego tematu będziemy często powracać. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Gorzowskim Magistracie, gościła na antenie Radia Gorzów.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia.